No to jesteśmy live.
Dzień dobry wszystkim, witamy Was serdecznie w 23. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Witają Was Adam Hertle oraz...
i Adam Lange, cześć.
A dzisiejszy odcinek to już 23. numer, co jest całkiem niezłym wynikiem. I tradycyjnie będziemy zaczynać go od ogłoszeń duszpasterskich, które właśnie próbuję wyświetlić na ekranie. A za chwilę pewnie mi się uda, bo jako wytrwały i długoletni prezenter wiem, że jedną z podstawowych zasad przed jakąkolwiek prezentacją jest absolutnie nie restartować komputera w ostatniej minucie. Oczywiście tak się złożyło, że komputer odmówił współpracy, więc w ostatniej minucie musiałem go zrestartować, ale na szczęście jestem doświadczonym prezenterem i nie z takimi problemami sobie radziłem. A zatem ogłoszenia duszpasterskie. A przypominamy, że już 27 i 28 listopada odbędzie się konferencja Oh My Hack, wydanie online, 2 dni, kilkadziesiąt wykładów i lista prelegentów prawdopodobnie bardzo zbieżna z listą gości naszego programu, w tym również z dzisiejszym, ale o tym za moment. Także rejestrujcie się, obiecujemy, że nie pożałujecie, a jeżeli ktoś będzie żałował, to może do nas przyjść z reklamacją i obiecujemy, że postaramy się jakoś to wynagrodzić, na przykład zapraszając z naszego programu, żeby opowiedział, co mu się nie podobało, bo nie trzeba zawsze tak tylko pudrować, że wszystko jest pięknie, jak coś się komuś nie podoba, też można o tym powiedzieć. Nasza audycja oczywiście jest dostępna jako podcast na wszystkich dużych platformach, jeżeli gdzieś nas brakuje, dajcie znać, a oczywiście dodamy. Będziemy również dzisiaj rozdawać 3 jubikeje, tak jak co tydzień, dzięki producentowi, który był na tyle miły, że nas tymi jubikejami obsypał i my możemy obsypać was. I to tyle ogłoszeń na ten moment, ponieważ nadszedł czas, aby w końcu zaprosić naszego wielce szanownego gościa, dyrektora cyberbezpieczeństwa wielkiej firmy Orange, Przemka Dębę. Zapraszamy, Przemku.
No, dzień dobry.
Cześć.
Dzień dobry, mam tremę.
Przemku, kto nie ma? Jesteś na wizji, Przemek. Jesteś na wizji, już nie masz tremy.
Słuchaj, tremę to miałem ja, jak mi się komputer zawiesił, a potem słuchawki nie chciały połączyć. Tak też bywa. Słuchaj, Przemku, bo pierwsze i podstawowe pytanie, bo ja cię przedstawiłem już jako swojego tytułu i miejsca pracy, ale gdybyś mógł sam siebie określić, kim ty tak naprawdę jesteś i czym się w życiu zajmujesz?
Możesz pytać, o co chcesz, ja mam tu wszystko napisane, co mam mówić.
Czy pisał to ktoś inny, czy ty?
Pisałem sam. Słuchaj, no jestem w takim średnio doświadczonym menadżerem obszaru technologii, na krótko przed emeryturą, który obecnie zajmuje się cyberbezpieczeństwem. No i chyba tyle.
Średnio doświadczony. Czy masz nadzieję za swojego życia jeszcze przed emeryturą osiągnąć poziom, nie powiem jakiegoś wysokiego doświadczenia, ale na przykład ciężkiego doświadczenia, albo no, przekroczyć ten poziom średni?
Miałem na myśli raczej staż, czyli jakby ten czas, kiedy mi jest dane kierować jakimiś zespołami. Także nie wiem, czy jeszcze co innego potrafię. Także. Może mi się uda wrócić do jakiegoś klikania, ale to już jest trudne.
To już na emeryturze pewnie.
Tak.
Ale wtedy poklikamy razem.
Założymy jakiś kącik emeryta. Będziemy zajęcia takie, jak są bodajże balet dla emerytów czy coś takiego, to my zrobimy klikanie dla emerytów.
Dobrze, będę tam na was czekał.
Będzie dużo podkładek żelowych pod nadgarstki, wygodne siedzenia.
I będziemy streamować 24/7 i nie wiem, czy przeżyją to nasi słuchacze i widzowie.
Ale to na emeryturze.
Przemku, dokopaliśmy się do ciekawych informacji na twój temat, między innymi takich, że już 28 lat jesteś w praktycznie jednej firmie, bo zaczęło się w TP Telekomunikacja, to jeszcze była, czy TP Internet już? To było Telekomunikacja jeszcze, prawda?
Tak, tak.
Potem Orange i jesteś tutaj z nami cały czas w Orange. Jak wyglądała twoja ścieżka do momentu jakby dzisiejszego? Jak zajęłeś się bezpieczeństwem? Jak się znalazłeś w bezpieczeństwie?
No tak, to Znaczy nie wiem, czy to jest dziwne, że rzeczywiście pracuję tyle czasu w jednej firmie. To wynika trochę z tego, że ja tak się przyzwyczajam po prostu. Mam jedna firma, ale też no, jedna żona, też może się komuś wydawać to dziwne. Do ludzi się przyzwyczajam. Taki wierny z natury jestem. Natomiast to jest firma o tyle specyficzna, że przez te 28 lat ona przechodziła bardzo głębokie transformacje, tak? I ma jakąś taką dużą zdolność przeżycia, mimo tego, że no, porusza się na jednym, czy funkcjonuje na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków, mi się wydaje. O czym świadczy choćby, nie wiem, wielkość ARPU, czyli ARPU jest taki wskaźnik przychodu z jednego klienta, który mamy, jeden z najniższych w Europie. Jakby to świadczy o tym, że rzeczywiście mam w Polsce bardzo mocno konkurencyjny rynek. Pamiętam, jak się zatrudniałem w firmie, to tam jakieś ponad 70 tysięcy pracowników było. W tej chwili jest 10 tysięcy i to jest też miara tej transformacji. No i ponieważ to się tak mocno zmieniało, transformowało, optymalizowało, a jednocześnie patrząc na niektóre kategorie, którymi można by było to oceniać, firma ciągle jest jednym z liderów rynku, czy liderem nawet, no to wyzwań nie brakowało. No i za coś się wziąłem, przychodziło wyzwanie, no i tak czas generalnie minął. I ja od kiedy jestem w bezpieczeństwie, to rzeczywiście częściej się pojawiają jakieś tam propozycje, nie wiem, zmiany pracy. Natomiast kiedyś, zresztą wszystkim to polecam, z ciekawości wziąłem udział w jakichś naborach. W jednym nawet dosyć daleko zaszedłem, wybrano kogoś innego. I wówczas usłyszałem, że no wie pan, my szukaliśmy człowieka, dla którego to stanowisko będzie jakimś wyzwaniem, nie? Więc.
Ładny komplement.
Zabrałem zabawki, wróciłem do swojej piaskownicy, skoro już wyzwań nie ma. A droga była taka, że dość dobrze zaczynałem w latach, początku lat 90., bo to były czasy, kiedy nie było jeszcze internetu. Przynajmniej publicznego i powszechnego. Gdzieś tam w ośrodkach akademickich coś tam dopiero pączkowało. Co nie znaczy, że komputery się z sobą nie łączyły, bo wówczas królowała i panowała taka sieć o nazwie FidoNet. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta tą sieć, komputery się łączyły.
Kto nie miał węzła w FidoNecie, niech wyjdzie.
A, no właśnie. No i to... byłem sysopem.
Przepraszam, ale no. Jak to powiedzieliście, to przyszło 15 osób do nas.
Tak, i to było fajne, to był kawał technologii, te komputery się z sobą łączyły, był coś w rodzaju e-maila, coś w rodzaju Usenetu, nawet pliki były wymieniane. No, bardzo ciekawa rzecz. Potem z kolei też może nie wszyscy pamiętają, ale pojawiło się takie wydawnictwo na rynku o nazwie Linux Plus. To był chyba tygodnik, nie, miesięcznik. I do tego zawsze były dołączane płytki. Ja się, pamiętam, się zachłysnąłem tym Linuxem wówczas. No ale potem zostałem tym menedżerem. Wciągnęła mnie praca nad cyfryzacją naszego kraju. Różne rzeczy robiłem i to wszystko poszło w odstawkę. Aż do momentu, kiedy miałem około 40 lat, czyli przechodziłem właśnie, że tak powiem, kryzys wieku średniego. I tak stwierdziłem, kurczę, już wszystko w tej firmie robiłem. Już może by coś poszukać. No i...
Spawałeś też światłowody już?
No nie, tego to nie oczywiście, bo to tam. Ale je projektowałem między innymi. I też rozmawiałem z kolegami z Francji o jakiejś kontynuacji kariery w ogóle w strukturach korporacji, to i tamto. No i mój ówczesny szef przez parę miesięcy żeśmy rozmawiali, mówi, weź, tu takie bezpieczeństwo mam leży, nie? Nikt nie chce, nie? Mówi, chłopie, co to w ogóle jest bezpieczeństwo? Daj spokój. To jest... No i tak tańczyliśmy i mówię, dobra, zobaczymy, co to jest, nie? No i tak się stało, że w czasie kryzysu wieku średniego zakochałem się, ale nie w kobiecie, tylko w cyberbezpieczeństwie. Także to mniej więcej taka krótka historia.
No to ciekawe, bo z reguły mężczyźni w tym wieku kończą na siodełku Hagleya albo czegoś tak. W tym stylu, a ty skończyłeś na fotelu TISO. Czy emocje są porównywalne?
Oj, wydaje mi się, że to zawsze znacznie ciekawsze niż spinanki albo chodzenie na siłownię, naprawdę. To, także nie, to było szczęście, przypadek. Zresztą tutaj dużo ludzi w trakcie waszych audycji mówiło o swoich przypadkach, tak? To też był przypadek, natomiast no, jestem niezmiernie losowi wdzięczny, bo to jest taki ultimate challenge i prawdopodobnie już do końca życia się to nie zmieni.
Tak, za dużo pracy, żeby to porzucić. Co ja? Długo siedzisz w jednym miejscu, natomiast znamy też, no w ogóle pracujemy w tej samej branży, więc się znamy i znamy się również z ludźmi z twoich zespołów i znamy sporo osób, które pracują w tych twoich zespołach równie długo jak ty, albo nawet i dłużej w tej samej organizacji. I to jest dosyć specyficzne. Nie wiem, na ile to jest związane z tobą, a na ile z firmą, w której pracujecie, ale z reguły w tej branży rotacja jest dosyć spora, a wygląda na to, że w twoim zespole ona jest istotnie mniejsza, przynajmniej z naszej perspektywy, niż jak obserwujemy konkurencję. Czy masz jakiś patent na przytrzymanie ludzi u siebie, czy po prostu jesteś takim dobrym szefem, że wszyscy sami zostają chętnie?
Czy może jakieś haki?
Tak. Haki na hakerów.
No, generalnie nie ma idealnych rozwiązań i patentów. To zawsze trzeba dostosować sposób postępowania no, do tego, co masz na planszy. Nie? Wydaje mi się, że w mojej firmie jest to dosyć proste, bo ona wbrew pozorom dużo oferuje. Czarek mówił, Piekarski, że jego zespół, Standard Chartered, wszystkich nas nie zatrudnicie, bank, tak? Ten zespół przekroczył pewną granicę, co tam daje możliwość rotacji tam i tak dalej. No, u nas jest podobna sytuacja. No, zespół jest stosunkowo duży, bo to jest prawie 100 osób. Zajmujemy się chyba wszystkim, czym się można w cyberbezpieczeństwie zajmować. No, w związku z tym rzeczywiście jest swobodna jest możliwość do wykorzystania, aby ludzie sobie rotowali od architektury po incydenty i z powrotem. Jak również nawet będąc w jakimś zespole angażowali się w projekty innego zespołu, tak, to wszystko jest otwarte. Więc to jest pewnie jedna zaleta. Druga jest taka, że my nie zajmujemy się tylko bezpieczeństwem Orange'a, ale również, co pewnie nie jest faktem powszechnie znanym, zajmujemy się bezpieczeństwem Orange'a w innych krajach, to znaczy pomagamy kolegom, wspieramy, dostarczamy usługi i na przykład wszystkie afrykańskie soki są wspierane przez nas. Orange jest, jak patrzeć na ilość detalicznych biznesów w krajach, to najwięcej detalicznych biznesów, zdecydowanie najwięcej Orange ma w Afryce. No i swego czasu dana nam była taka szansa, którą wykorzystujemy, żeby tam zaangażować się w budowę monitorowania, zarządzania incydentami, ale nie tylko, też współpracujemy z kilkoma krajami europejskimi. Następny wektor biznesowy no to są usługi komercyjne, w których świadczenie na rynek też jesteśmy zaangażowani. Polski. No jest jeszcze CERT, czyli taka działalność misyjna na rzecz internautów, naszych klientów. Mamy ich dużo, no bo jakby to tak wszystko posumować, mobilnych i fiksowych, to tam kilkanaście milionów klientów jest, jest komu pomagać, nawet jak nie chce. I to też tworzy pewną różnorodność, dla pewną możliwość zmiany charakteru pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są chyba takie, takie dwie podstawowe sytuacje, które, które powodują, że ludziom jest w miarę wygodnie i ciekawie u nas pracować. Czy jest w tym jakaś moja zasługa? Nie wiem. Ja generalnie mam taki patent, i to mogę każdemu polecić, żeby spróbował, żeby po prostu swoich współpracowników lubić. I nawet jak rozrabiają i są nieokrzesani i różne numery wywijają, to czasami jadąc do pracy mówię, tego typa też muszę lubić. Także
pokochamy was tak długo, aż wy nas pokochacie, tak?
No z tego oczywiście wynika wiele, wiele spraw, tak, takich, o których też Czarek mówił, bo ja się jakby znajdowałem w tym, jak słuchałem tej rozmowy z nim. Kwestia jakichś takich, wiecie, jasnych zasad, tak, transparentności, otwartości do dyskusji, nawet do zmiany decyzji, tak. Jakieś kwestie takie, żeby ludziom dać oddech od korporacji, trochę ich wyizolować, żeby mogli się zająć klikaniem. U nas w zespole ciągle najpierw się robi robota, potem slajdy, a nie na odwrót, tak jak w innych korporacjach. No ale generalnie jako szef robię mnóstwo błędów i bardzo się staram nauczyć przepraszać za nie. To nie jest łatwe, jestem dosyć impulsywny. No i to chyba w skrócie wszystko, co mam do powiedzenia w tym temacie. Natomiast do ludzi też się przyzwyczajam. Jestem, fajnie nam się pracuje razem. Tak. Pozdrawiam kogoś, jeżeli jest na kanale.
No na pewno słuchają. Zapowiadali się, że będą. Przemku, masz fajnych ludzi, bo tak jak Adam wspomniał, znamy ich wiele lat już ci ludzie też mają fajne pomysły i jesteście jednym z najbardziej aktywnych, jeżeli nie najbardziej aktywnym operatorem i certem tak naprawdę w cyberpolskiej przestrzeni tak zwanej. Cały czas piszecie jakieś newsy, cały czas postujecie blogi, widać was po prostu, tak? No i ja też zauważyłem, że uruchomiliście jedną, chyba jako pierwsi, nie przypominam sobie, żeby coś wcześniej było, innowacyjną usługę, która się nazywa Cybertarcza, tak? Opowiedz nam trochę, jak to powstawało, skąd pomysł i jak to działa?
No to stare czasy, bo to już, nie wiem, 5-6 lat chyba by było. To jest w naszym przypadku to jest efekt incydentu po prostu. Taka rekomendacja po incydencie, nie wiem, czy pamiętacie, dość duży atak na głównie na naszych klientów, ale nie tylko, generalnie na ludzi, którzy jakby podpięci byli do sieci za pomocą DSL-owych routerów. To był taki farming, to znaczy ktoś wykorzystywał podatność, bo to się ROM Zero nazywało, to pozwalało odtworzyć backup i przejąć urządzenie i wpisywał tam DNS-y, którymi sterował przekierowaniami sobie po prostu na, nie wiem, na fałszywe strony banków chyba. To był atak na Polskę, tak?
Tak, jeden z nielicznych ataków, gdzie faktycznie na poziomie DNS-ów ktoś przejmował masowo klientów.
Tak. U nas to było jakieś 50 tysięcy przejętych urządzeń. Drugie 50 tysięcy było podatnych i czekało pewnie na przejęcie, natomiast w innych sieciach proporcjonalnie mniej. Nie? No i co? No i sytuacja była o tyle trudna, bo to nie były nasze urządzenia, więc teoretycznie w świetle prawa nie mogliśmy z nimi zrobić. Mogliśmy jedynie namówić klientów, żeby oni coś zrobili. I oczywiście na poziomie objawów można było, nie wiem, przekierować te fałszywe DNS-y na dobre i tyle. Ale no, my od zawsze mamy taką fobię, żeby walczyć z przyczynami, nie z objawami. Nie? No i szukaliśmy metody dotarcia do klientów, żeby im powiedzieć o tym, co mają zrobić. No i wówczas się pojawiła cybertarcza. No, jakiś captive portal zbudowaliśmy, nie? Jakieś informacje próbowaliśmy umieścić, jakieś narzędzie bodajże do self-diagnostyki, chyba nawet narzędzie do naprawy w końcu tam się pojawiło. Czyli była potrzeba takiego kontaktu z kimś, kto ma problem. To schodziło straszliwie wolno, bo z tych 50 tysięcy, nie wiem, po kilkaset osób dziennie, tam telecentrum się gotowało, bo to ludzie kompletnie nie rozumieli, co tam jest napisane. Nie? Tak chyba zjechaliśmy do połowy, a potem któregoś dnia ktoś wziął i zrobił to, co hakerzy, tylko na odwrót. Nie wiem, czy jakaś impreza grubsza była, czy coś.
To nazywa niewidzialna ręka.
Niewidzialna ręka.
Niewidzialna ręka rynku zadziałała.
My od tamtej pory nazywamy to akcją burza. I to jeszcze są takie burze, tylko już mniejsze w dzisiejszych czasach. No i tyle. I jak się zakończyło, tam duże nam bardzo pomogły wówczas no media. No. Piotrek nam dużo pomógł, Adam nam też pomógł, bo no łatwo było wtedy nas, że tak powiem, opryskać, nie? I zrobić z nas nieudolnego operatora. Ale dzięki wsparciu, że tak powiem, community udało zrobić z bałaganu, powiedzmy, nie sukces, ale sytuację neutralną. No. Ale potem pomyśleliśmy, że no okej, okay, no to był farming, a jest dużo innych rzeczy w sieci, tak? Jest phishing, są malware i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie taki pomysł mógłby być powtarzalny, to mogłoby pracować w czasie ciągłym, no i mogłoby pomagać ludziom. No i to taka jest geneza tego. Natomiast sama cybertarcza, która jest generalnie taką platformą komunikacji pomiędzy nami, którzy coś tam wiedzą, tak? Naszym CERT-em, a ludźmi, którzy potrzebują pomocy, o tym nie wiedzą albo i nie chcą, tak? Bo to też często tak jest. No to jest tylko platforma komunikacyjna. No tam z tyłu największy problem to czym zasilić tą cybertarczę, tak? Żeby to miało sens, tak? No bo to musisz czymś zasilić, musisz to skorelować, żeby wiedzieć, kto ma problem. I to jest chyba największe wyzwanie i od 4 lat intensywnie pracujemy nad tym, żeby mieć porządne własne feedy z polskiego internetu, czyli takie rzeczy, które naprawdę się zdarzają, żeby móc reagować natychmiast, bo tu czas reakcji jest krytyczny. No i wytwarzamy taką maszynerię, taką technologię, no, która by nam pozwalała siedzieć i patrzeć właśnie, że ktoś nam tutaj broi. Natomiast no, cybertarcza jest bardzo czuła na false positive, bo jakbyście sięgnęli do jakichś forum sprzed paru lat, no to tam jest pełno opinii, że to jest że to cybertarcza nie przejmuje się wyłącznie. No i to tak było na początku, no, że myśmy tego nie wiedzieli, myśmy się uczyli, że nie może być false positive'ów żadnych. Zresztą kiedyś jeden z naszych kolegów namówił nas, no bo mam takie fajne czeskie feedy. Właśnie po tych fajnych czeskich feedach wysypało tymi komentarzami, że to cybertarcz. No w tej chwili już to wygląda zupełnie inaczej. Wszystko, co tam wchodzi, jest sprawdzone przez nas ze wszystkich stron, albo przez kogoś, do którego mamy zaufanie i współpracujemy. A trochę takich podmiotów i ludzi na rynku jest, którym wydaje mi się można w ciemno ufać. Nie?
Jeszcze nie zawiedli.
Jeszcze nie zawiedli.
Dla mnie to też jest jakiś fragment mojej historii, bo spotykaliśmy się nieraz, ja spędziłem część swojej kariery też u operatora telekomunikacyjnego i pamiętam, że gdy odpaliliście cybertarczę, to cały rynek powiedział, o Boże, co oni robią, to tak w ogóle można klientom ruch blokować? I w zasadzie to podejście na zasadzie Orange'owi odwaliło i blokuje ruch klientów, a my tego nie będziemy robić, trwało przez wiele lat. I dopiero całkiem niedawno powstała akcja pod tytułem A jednak możemy, i pod szyldem CERT Polska powstała lista domen do blokowania i faktycznie inni operatorzy zaczęli się angażować w to masowe blokowanie złośliwych adresów, tak naprawdę doganiając gdzieś was w tym działaniu po wielu, wielu latach. Dla mnie, jako dzisiaj osoby starające się gdzieś przeszkadzać cyberprzestępcom, zawsze było niezrozumiałe, dlaczego inni operatorzy tego nie robią. To jest tak nisko wiszący owoc z tak dużymi korzyściami dla rynku, że dla klientów, że dlaczego nikt tego nie robi? Czy nie wiem, było jakieś łatwiej u was to było zrobić? Czy mieliście bardziej tolerancyjny dział prawny, który na to pozwolił? Jak tobie się wydaje, dlaczego tak wolno ta idea kiełkowała na rynku poza Orange'em?
Wiecie co, to jedną rzecz trzeba powiedzieć, że jeszcze cybertarcza generalnie działa tylko w warstwie sieci i DNS-a. Tak, my nie wchodzimy głębiej, nie bawimy się w jakieś proksowanie ruchu, w rozszywanie pakietów i tak dalej, to nie ma tego, nie? Żeby było jasne. A mówię o tym dlatego, że jest wiele rozwiązań, z którymi przychodzą jeszcze albo przychodzili dostawcy do telekomów, no, które były zupełnie inaczej skonstruowane, nie? I dużo mocniej tam naruszały potencjalnie jakąś tam, nie wiem, prywatność, czy tworzyły jakieś zagrożenie dla skompromitowania danych. Słuchaj, Adam, to nie, to trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, no bo to właściwie jest pytanie do moich kolegów z innych firm, nie do nas. Z całą pewnością w takiej, no, w przeciwdziałaniu czy reagowaniu na incydenty telekomy, no, mają taką pozycję w architekturze usług dosyć uprzywilejowaną, nie? No bo jakby cały stos protokołów gdzieś przez te rury się przewala. Natomiast rzeczywiście w Polsce nie było to robione. Wydaje mi się, że nie wiem, mogę się wczuć w rolę swoich kolegów. No to nie jest core business, nie? No bo myśmy to uruchomili nie jako usługę komercyjną, tylko jako pewną funkcjonalność sieci. Zajmować się czymś, co nie przynosi pieniędzy, przynajmniej na początku. I to się namęczyć, jakichś ludzi mieć takich, co to zrozumieją. Poza tym nie oszukujmy się, bo tam oczywiście są jakieś badania, tak? No, marketing to jest, głównie służy po to, żeby robić badania. I te badania pokazują, że to w żaden sposób nie budowało naszej pozycji na rynku. To znaczy ludzie, nie wybierając oferty, kompletnie nie pytają, a czy to mi coś pomoże w bezpieczeństwie moim, czy nie ma takiego kryterium, nie? Liczy się cena. Może jakość teraz coraz częściej, ale przede wszystkim cena, więc to jest chyba odpowiedź.
No dla mnie to jest osobiście trochę niezrozumiałe, tak? Bo jakby jest to wartość dodana, bronicie swoich klientów i moim osobistym zdaniem przehandlować to w ofertę bardzo fajną i rozreklamować na rynku, no jakby nie macie konkurencji, jeżeli o to chodzi. Więc
To myśmy w inną stronę trochę poszli. To sobie jest, to sobie działamy, to jest takie działanie właśnie związane z odpowiedzialnością społeczną firmy, o, tak to ładnie nazwijmy, natomiast tam to cała cybertarcza, to całe CTI, które w tej chwili mamy i rozwijamy, ono obrasta mnóstwem innych pomysłów na usługi dla biznesu, nie tylko, też już jest wersja taka komercyjna tej cybertarczy, która tam jakieś dodatkowe feature'y daje związane z możliwością tworzenia własnych polityk, tak, to taki open DNS trochę, nie? plus jakieś takie wyciągi z tego CTI, też się ludzie tym interesują, żeby zasilać swoje systemy bezpieczeństwa. Także to jest taki enabler. Nie dotykajmy tego core'a, bo sobie działa, a w dłuższej perspektywie, no ja wierzę, że to się opłaca, no inaczej bym tego nie robił. Nie?
Tak. A, no dobra, przenieśmy się teraz może z warstwy IP na warstwę bardziej biznesową i dosyć poważny w Polsce, no choć nie specyficzny dla naszego kraju, spotykany też gdzie indziej problem podmiany karty SIM bez wiedzy jego karty SIM posiadacza, czyli przestępstwa, w których złodzieje wchodzą w nieautoryzowany sposób w posiadanie de facto numeru telefonu przypisanego do karty SIM osoby, którą chcą okraść, przechwytują SMS-y, uzyskują dostępy do kont bankowych czy kont na giełdach kryptowalutowych. A czy możesz nam powiedzieć, dlaczego tak trudno jest likwidować problem SIM-swapa w Polsce?
No, to żeś kurczę w politykę uderzył teraz.
Ja też... nie mam nic z polityką wspólnego. Twoja odpowiedź może być polityczna lub nie.
Ja od razu mówię, że to nie mój zakres odpowiedzialności w firmie. Także...
Okej. Okay. Disclaimer jest. A teraz opinia.
Tak, to jest temat poważny i smutny. Mówiliście, że będzie wesoło, a to nie jest wesołe. Generalnie mówimy tutaj o ataku, gdzie wektorem jest fizyczne podszycie się pod człowieka. Tak, no bo to przeważnie odbywa się tak, bo nadal się odbywa, że ktoś pojawia się w salonie z jakimś lewym dokumentem. Uwaga, lewy dokument. To jest pierwsza podatność, żeby nie było. Nie? No, żebyśmy pamiętali, jaka jest pierwsza podatność, że taki można mieć taki dokument lewy. Nie,
nie wolno, ale zdarza się.
No po prostu łatwo zrobić.
Kolekcjonerski, żeby... to się nazywa kolekcjonerski.
Tak, nawet nie ma już kolekcjonerskich.
No, ale idą inne metody.
Są zakazane.
No i ja oszukuję, że tak powiem, tego biednego sprzedawcę, który jest od sprzedawania, a nie od weryfikacji poprawności dokumentów. No i tak to się odbywa. Nie? Natomiast no, to jest chyba najbardziej dramatyczny skutek atak, jaki w ogóle na rynku jest, bo ja znam kilka historii, również moich znajomych, gdzie ludzie tracą olbrzymie pieniądze, że tam wielkie, naprawdę potężne tragedie się za tym
kryją. To jest przypadkowe ofiary, tak? Jeżeli już przestępca udaje się do salonu, czy wysyła tam kogoś, to musi mieć zysk w odpowiedniej kwocie.
No tak, tam też przeważnie są firmy, tak, bo dane są jakby dostępne, przeważnie już mają konto bankowe zwędzone, nie? I potem już tylko golą, nie? To makabryczna sprawa, naprawdę. Natomiast to jest ciekawy temat, bo to przestępstwo klinem wchodzi w dwa sektory biznesowe na rynku, tak? W sektor bankowy i w sektor telekomunikacyjny, które w zasadzie mają często rozbieżne interesy biznesowe. Tak? Bankom zależy w tym momencie na bezpieczeństwie transakcji, a telekomom na tym, żeby było prosto, żeby było przyjaźnie, żeby było simplicity, nie? Żeby wszystko było like that. I to też nie jest tak, że kiedykolwiek telekomy i banki umówiły się, że telekomy będą sprzedawać bankom super bezpieczny drugi faktor. Tak? No nie, telekomy sprzedają bankom tylko SMS-y. Nie? No ale rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. To jest generalnie temat mocnych dyskusji na poziomie naszych izb branżowych. Ja w tym nie biorę udziału, bo ja wolę tam klikać z chłopakami i tam niekoniecznie takie dyskusje mnie, że tak powiem, satysfakcjonują i uczestnictwo w nich. Wydaje mi się, że tam jest lepiej, tak, że jakieś kompromisy zostały pozawierane i że to już nie jest takie proste, jak było kiedyś. Tak. No tyle. Natomiast ja też pamiętam, Adam, bo 4 czy 5 lat temu na SCS-ie taką prezentację pokazywałem, SMS is dead, gdzie mówiłem o tym, tak, że to takie, żeby banki spierdzielały z tych SMS-ów czym prędzej, bo to, bo my tutaj podłączamy wiele usług pod SIM-a, bo wystawiamy interfejsy na, do internetu, do tych usług, bo idzie SIM i tak dalej, i że to zaraz wam się rozejdzie. Też pamiętam na jakiejś ZBP-owskiej konferencji byłem i tam krzyczałem na puszczy: ludzie, ratujcie. No ale cóż, może jeden człowiek. Także...
Pamiętam, jak cię wtedy wyprowadzali.
No, o mało, że tak, tak. Nie, generalnie tam byli nie koledzy z cyber, z banków, tylko koledzy z fraudów. No, ale tam generalnie czułem, że patrzą na mnie no, jak na nieszkodliwego krytyna, o czym on w ogóle mówi. Nie, no to, ale to tak naprawdę nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. I natomiast no, może tutaj jakieś czynniki regulujące powinny wcześniej zainterweniować w tej sprawie. Nie? Natomiast to nie jest problem Polski, bo no, dzięki temu, że Orange jest częścią jakiejś tam no, grupy globalnej, mamy jakieś tam wymiany, różne kooperacje, więc to jest cały świat, cała Europa przynajmniej.
Wybijamy
tak to wygląda.
Przemku, ogólnie chciałem do tego też nawiązać troszeczkę do SIM-swapów i ogólnie współpracy, komunikacji. Dlaczego tak jest, że firmy typu telekomy, tudzież banki versus telekomy nie chcą ze sobą współpracować? Ta współpraca idzie bardzo, bardzo topornie. Co jest ograniczeniem? Czy ograniczeniem są regulacje, czy ludzie?
Nie, tu ludzi to bym... Nie, w ogóle to nie ma czegoś takiego. Nie ma złych ludzi, słuchaj, są sami dobrzy. Ale i to też
przez
nie
ludzie,
jest tak...
Przepraszam, od razu sprecyzuję. Przez ludzie mam na myśli niezrozumienie tematu, tak? Albo niezrozumienie potrzeby.
To nie jest też tak, że nie ma współpracy, bo ja znam szereg obszarów, gdzie z bankami współpracujemy, z innymi lepiej, innymi gorzej i dla obopólnych korzyści, też dla korzyści rynku i ludzi. Tak? Natomiast tam, gdzie się pojawia pewna sprzeczność w interesach biznesowych, no to, no, to być może jest właśnie miejsce, gdzie regulator powinien jeden, drugi interweniować. Nie? Natomiast jakieś takie problemy, że my nie możemy, bo mamy prawo telekomunikacyjne, a my, że mamy prawo bankowe, to moim zdaniem przeważnie są to ludzie nas słuchają, tak?
Tak.
W tej chwili?
To
te problemy są czasami wyolbrzymiane. No tak nazwijmy to.
Słuchaj, jak mówimy o problemach regulacyjnych, wyolbrzymionych, to nasuwa mi się kolejny temat blokowania pewnych przekazów w sieci. Prawo telekomunikacyjne tutaj się też kłania, ponieważ w Polsce, i to jest w jakimś stopniu charakterystyczne, w większym stopniu dla naszego rynku niż dla zagranicznych, z tego co wiem, wielu przestępców zaczyna swój atak na użytkownika od wysłania SMS-a z linkiem do jakiejś złośliwej witryny. Tak naprawdę, o ile rozumiem warstwę techniczną, wykrywanie i blokowanie tego rodzaju komunikatów nie leży poza zakresem ludzkich możliwości i dzisiejszego stanu infrastruktury i wiedzy na ten temat. Natomiast, o ile również wiem, operatorzy bardzo krzywo patrzą w ogóle na taką możliwość, żeby uniemożliwić doręczenie określonej kategorii SMS-ów klientom. O ile to blokowanie stron faktycznie po paru latach dojrzało do tego, że operatorzy powiedzieli, no dobrze, skoro UKE nie bije nas po głowie, to my to jednak możemy spróbować zrobić, to czy jest podobny problem na razie na etapie blokowania SMS-ów? Czy da się w ogóle takie coś wprowadzić i czy są jakieś ruchy, żeby można to było jakoś usankcjonować?
No, SMS jest killer wektorem, no bo czas reakcji ofiary na ten komunikat, który dostaje, jest chyba najkrótszy z możliwych. Dostajesz SMS-a, pyk, nie? I tam już klikasz. No i my to badaliśmy, no to jakby mamy jakby takie dane, tak? No więc to jest tak, że większość ludzi reaguje na SMS-a w ciągu kilkunastu sekund. I ale to też jest duże wyzwanie dla tej całej akcji z blokowaniem domen i tak dalej, właśnie z czasem wykrywania tych IUC i tak dalej. Adam jest tutaj kluczowym polskim ekspertem w tym zakresie, więc może potwierdzi chociaż, może pokiwa głową, że dobrze mówię. I tam są dwie ciekawe rzeczy, tak? Pierwsza rzecz jest taka, że w sumie no, w tych SMS-ach są te URL-e, do których gdyby mieć dostęp, to można byłoby szybko zareagować, jeżeli nie udało się przed atakiem oczywiście domenę wykryć. No, a druga rzecz jest taka, no, w zasadzie można byłoby spowodować, żeby takie SMS-y w ogóle nie dochodziły do ofiar. Tak? No, skoro można budować antyspam na maile, to dlaczego nie na SMS-y? Tak? O, i jedno i drugie jest oczywiście możliwe. Jest oczywiście możliwe i to tam w jakimś tajnym laboratorium przećwiczone i dałoby się to zrobić. Natomiast rzeczywiście jest bardzo dużo wątpliwości natury prawnej. Różnie to ludzie mówią. Inni mówią, że można, inni, że nie można. I to prawnicy jedni mówią, że można, drudzy, że nie można.
Zdania ekspertów są podzielone, jak to ekspertów.
Tak, tylko że ta linia podziału wcale nie przebiega, wiesz, jakby po linii tych ugrupowań, nie?
Tylko... Czy jest na sali ktoś z UKE, warto by zapytać?
Nie wywołuj wilka z lasu. No.
Słuchaj, a ludzie się zgodzą i wiesz, jutro przyjdzie decyzja, że wolno blokować.
Ja różne interpretacje tego obecnego prawa telekomunikacyjnego w tym zakresie widziałem.
Bo blokowanie komunikatów zagrażających integralności i bezpieczeństwu sieci wpisane jest. Pytanie, co to znaczy?
Tak? No, pytanie, czy to zagraża sieci, czy biednym klientom, nie? I to... Nie, ja nie chcę w te dyskusje prawne wchodzić, zwłaszcza, że tak jak mówię, te problemy formalne przeważnie, ich interpretacja przeważnie związana jest z wolą, jaką masz, nie? Czy z intencją. Natomiast no, z punktu widzenia już no, polityki, no to tak. No agendy rządowe, kurczę, jakieś akta 3 nam zaraz wyskoczy, nie? No żeby nie ruszać, nie? Telekomy, kurczę, po co nam ten problem? Znowu nie będzie z tego pieniędzy, nie? Więc no to tak wygląda, nie? Natomiast no dałoby się to zrobić. Dałoby się to zrobić technicznie. Zobaczymy, co tutaj w tej kwestii po pierwsze wniesie nowe prawo telekomunikacyjne, którego to uchwalenia oczywiście na najlepszych frameworkach europejskich zbudowane. Spodziewamy się jeszcze w tym roku. Jak również nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która też coś tam, jakieś zapisy wnosi. Po pierwszych oględzinach jednego i drugiego dokumentu, ani jeden, ani drugi nie usuwa tych wątpliwości prawnych jednoznacznie. Więc nie wiem, Adamie, czy jest szansa na to.
Tak, komentarz dobry. Ale zaraz, bo źle kliknąłem. O, to. Tak, pytanie do ciebie, jak się odnosisz do zmiany ustawy cyber, która wrzuca cert telco i daje spore zmiany w wykluczaniu narzędzi dostawców. Tak, to ta zmiana, o której właśnie wspominałeś.
Znaczy o wykluczaniu narzędzi dostawców to nie będę się w ogóle wypowiadał, bo to jest polityka.
Dobrze, omijmy ten temat, tak, bo to polityka. No,
natomiast jeżeli chodzi o, tam jest CIRT telco to chyba nazwane.
Zwał jak zwał, wszyscy wiedzą, że to w sumie to skrót.
Ja wam powiem tak, ja nie wiem po prostu. Znaczy, my ten dokument trawimy, jeszcze tak nie do końca sobie, szczerze mówiąc, zdaję sprawę z tego, co to może zmienić. No powstanie taki CIRT sektorowy, on może powstać powołany przez tak zwany, za przeproszeniem, ale to ludzie naprawdę używają tego, słuchajcie, organ właściwy. Nie? To tak mówię, oficjalne spotkanie, że organ właściwy coś tam powoła. To jest taka...
Członek jakaś... przesunięty z ramienia na czoło.
Aczkolwiek na SCS-ie, bo w zeszłym tygodniu, pewno zauważyliście, że był tydzień konferencji. Najpierw były targi pracy o nazwie Confidence, z wielkim wdziękiem zresztą prowadzone przez Adama po prawej stronie. Także Adam, fajnie się to w ogóle słuchało, fajnie się było na tym Confidence. A potem był STS w takim, w jakiejś flaszowej rzeczywistości. No i tam była też... debata na ten temat, takie ludziki chodziły tam, wiecie, po ekranie. Robert Kośla też był takim ludzikiem, nie? No i to tak kontrastowało trochę z powagą wypowiedzi i mówił, że to niekoniecznie musi organ właściwy powołać, bo może być tak, że jakiś inny podmiot podpisze z Ministerstwem Cyfryzacji umowę i on będzie pełnił rolę tego CIRT-u telko sektorowego.
Czy to znaczy, że już jest jakiś inny podmiot wyznaczony, który tą umowę podpisze?
Nie, tylko, mówię tylko, co zauważyłem. Natomiast no, jeżeli szczęście Roberta zapytałem, co ta ustawa, która jest wdrożona, dała, nie, do tej pory, co tam widzisz takiego, nie? Konkrety, nie? Oprócz roli, nie wiem, kulturotwórczej, nie? No i to zawsze mniej więcej to samo słyszę, ale nawet też od chłopaków z CERT-u Polska, no, że przede wszystkim chodzi o to, że zachęcamy ludzi, no tak można powiedzieć, zachęcamy, tak trochę, no mocno zachęcamy ludzi, żeby zgłaszali incydenty. No dobra, natomiast takich incydentów stricte telekomunikacyjnych, w sensie ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną, no to wybaczcie, ale tego po prostu jest bardzo niewiele, tak? Bo to są DDoS-y, które też nie są atakiem na infrastrukturę przeważnie, tylko po prostu na klienta, przy okazji na infrastrukturę. Natomiast problem jest taki, że tego jest kilkaset dziennie, no to nie wiem, jak ja mam to raportować do tego CIRT-u. Znaczy ja mogę raportować, tylko co on z tym zrobi, nie?
Strumieniem, Przemku, strumieniem.
No, co tam jest jeszcze, no? W zasadzie, no, takie jak na każdą firmę, też, no, nie wiem, na sklepy, na stronę, ale takie typowe na infrastrukturę, no to się zdarza niezmiernie rzadko. Niezmiernie rzadko, no, nam routery, to jeżeli nawet, no to patrzcie, nie moje, tylko klientów, nie? Ale no jest pewna rewolucja w tej chwili technologiczna w postaci tego, że no my jeszcze nie mamy 5G, no te 5G, które w tej chwili się te marketingowcy chwalą, to jest tylko radyjko, nie? Tak naprawdę chodzi to nas na korze 4G, natomiast no dzieje się coś takiego, że te technologie telekomunikacyjne w tej chwili są IT-zowane, czyli są przepakowywane z takich appliance'ów, do którego dostęp miało 10 inżynierów centrum nadzoru, no, w różne środowiska wirtualne, gdzie ten dostęp musi się otworzyć. I ja nie jestem przekonany, że my jako ludzie z telekomów do tego rodzaju rewolucji jesteśmy mentalnie przygotowani. A to może oznaczać, że takie incydenty telekomunikacyjne rzeczywiście zaczną się pojawiać. No. Ja lubię incydenty, także daj Boże.
Słuchaj, trafny komentarz Michała. Depresji można dostać, jak się chłopa słucha.
A dlaczegoż?
A, i druga odpowiedź na to, witamy w telekomach, tak? Więc myślę, że tam są tu osoby doświadczone życiem i losem.
No nie wiem, no Michał mi tutaj sprawił przykrość. Nie miałem zamiaru nikogo w depresję wpędzić, przepraszam.
Przemku, wspomniałeś, że lubisz incydenty, to jest niespotykane. Każdy z nas ma jakąś historię w swoim życiu do opowiedzenia, z różnymi incydentami się spotykamy w naszych branżach. Czy ty może masz jakiś fajny incydent, o którym możesz nam powiedzieć? Jakiś coś, czego nikt inny nie zobaczy poza telekomem?
Albo jakiś ulubiony, skoro je tak lubisz.
Właśnie.
A do czego pijesz, Adam? Bo masz na myśli chyba.
Słuchaj, to jest właśnie fantastyczne, ponieważ ja nie piję do niczego, a ty od razu myślisz, że do czegoś piję i... Ale skoro myślisz, że właśnie do tego piję, to właśnie o tym opowiedz. To właśnie o to chodziło.
Dobrze, ale czy pozwolicie, że wam pokażę, dlaczego ja lubię incydenty?
Pokazuj.
To czekaj. Pokazuj.
Ja to tam od ręki tutaj przygotowałem. Czekajcie. O, dobra, i teraz czy mi się uda? O, O, widzicie mój rysunek?
Tak, już teraz wszyscy wiedzą, a teraz musisz go opowiedzieć.
A, no właśnie, bo przecież podcast. To jest generalnie tak, że jest sobie tam bezpieczeństwo, jest pełne modeli i frameworków, no i generalnie jest, jak patrzeć na te procesy, to jest prewencja, detekcja, reakcja. Tam coś z przodu, jest coś z tyłu, nie? No ale tak prewencja, detekcja, reakcja to jest taki core. I nawet Gartner taki suwaczek co roku puszcza, że tam taki ile firma powinna procent wydawać na prewencję, a ile na detekcję i reakcję. No i za to biorą bach tysiące dolarów, nie? Że ten suwaczek co roku ustawiam. I na tym rysunku jest oś. To są jakby, ten suwaczek jest dwa wymiary rozwinięty, czyli na osi X jest detekcja i reakcja, a na osi Y jest prewencja. I teraz te trójkąciki, kropeczki, kwadraciki i kółeczka oznaczają firmy, czyli jest sobie firma, która malutko wydaje i na detekcję i na reakcję, ale jest taka firma, która ma bardzo dużo, wydaje w sensie nie tylko pieniędzy, ale w sensie jakichś tam, nie wiem, inwestycji w procedury, nie, w cokolwiek. Dużo na prewencję, mało na reakcję, albo nawet na zdarzenia, nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to czytelne jest dla was, chłopaki?
Taki, ja dla nas tak.
Czy Adam Standard Chartered wszystkich nas nie zatrudnicie bank, zlokalizujesz? No, bo był tym trójkącikiem, zakładam, nie? No, jak każdy bank.
Czyli dużo prewencji, ma mniej reakcji.
No, tak, jest dużo prewencji, no to i tej detekcji reakcji się nie zdarza za dużo, nie? No i teraz powiedzcie mi tak, w której firmie byście chcieli pracować?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Czy w tej, która robi więcej prewencji pewnie, bo tam jest mniej reakcji wtedy. Lepiej jest coś zbudować, niż biegać i gasić.
No dobra. A w której firmie staw, pracownicy są bardziej świadomi kwestii związanych z bezpieczeństwem?
No w prewencji, bo są przygotowani na scenariusze.
Ale ja nie mówię o zespołach
bezpieczeństwa. Dojrzali do prewencji.
Nie mówię o zespołach bezpieczeństwa, tylko mówię o sprzedawcach, marketingowcach, o całej reszcie firmy.
A to w żadnej.
A ja po ostatnim incydencie, który mnie dotknął, zdecydowanie twierdzę, że tam właśnie, gdzie jest detekcja i reakcja, nie? Bo ja się z tym gryzłem, ale nic tak, już zgaszę to, nic tak nie uczy organizacji bezpieczeństwa jak prawdziwy incydent, nie? Taki realny, który się przeszło. Nie wiem, kojarzycie Kościerzynę? Wszyscy kojarzą Kościerzynę. Czy byliście na CyberGowie, gdzie występował wójt z Kościerzyny? Mi po prostu szczęka opadła. Ten człowiek na pewno nie jest informatykiem. Natomiast tak kompetentnie, tak fachowo o tym powiadał. Taki miał, wiecie, profesjonalne przemyślenia. Widać było, się nauczył na tym incydencie, nie? I żaden tam red teaming, tak? Bo tam red teaming z prawdziwym incydentem ma tyle wspólnego, co koń z koniakiem, nie? Jak mówił mój były szef. Co więcej, ludzie, jak się dowiedzą, że to był red teaming, że to było ćwiczenie, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, reagują często agresywnie, nie? Co mi chciałeś to oszukać? Ty jesteś od tego, żeby mnie tu chronić? Co jaja ze mnie robicie? Zresztą pamiętam, że kiedyś w naszej firmie, jak ćwiczyliśmy takie jakieś phishingi, to a u nas jest naprawdę, jest fajna firma, tam jesteśmy otwarci, dużo sobie mówimy, bardzo transparentnie. No to szef HR-ów mówił: Przemek, to mi się podoba, taka zabawa, nie? Taki, nawet wiesz, możesz mój wizerunek wykorzystać. Ale fajne, taki gaming, nie? Super. Tylko wiesz to, członków zarządu to tam wywal. z tej zabawy. No i dlatego lubię incydenty, no to jest coś, co to jest prawdziwe, no to jest coś, co ludzie, którzy jakoś byli w to zaangażowani spoza zespołu bezpieczeństwa, na przykład ludzie, nie wiem, od mediów, jak to się to mówi? Zawsze zapominam, social?
Dziennikarze.
Nie, ci co tam...
Social Media Ninjas?
No, ci od Facebooków i tak dalej, nie? Jak coś takiego... jak coś ich takiego spotka, albo nie wiem, ludzi z salonu właśnie, sprzedawców, których ktoś zadzwoni i będzie chciał tam naciągnąć na aktualizację firewalla, tak, czy nic nie jest bardziej edukujące niż prawdziwy incydent.
No i na dokładkę nie musisz wtedy prosić o zgodę zarządu na jego przeprowadzenie.
No właśnie.
Bo autor nie prosi.
Taki był kontekst, Adam, mojej wypowiedzi.
To ma sens. Nie mogę się nie zgodzić z tobą. No dobra, słuchajcie, ponieważ czas leci, to musimy jeszcze zadać dwa rytualne pytania na koniec. Pierwsze i podstawowe to na jakim systemie operacyjnym na co dzień pracujesz lub używasz w domu, jeżeli są dwa różne?
Nie, mam jeden komputer. Znaczy, no tak, generalnie mi to się tak trochę, to co robię na tym komputerze, to mi się z pracą zlewa, nie? Za dużo prywatnych rzeczy robię. No i od 2 lat ku, że tak powiem, zgorszeniu moich kolegów z firmy na służbowym komputerze używam Linuxa. Również do pracy takiej biurowej.
Czy nadszedł rok Linuxa na laptopie? Moim?
Jak, dlaczego rok?
No bo zawsze mówimy, że nadszedł rok Linuxa, tak, na desktopie i rozumiem, że u ciebie on nastąpił już 2 lata temu.
No albo nawet więcej. Ja bym taki, generalnie to jest tak, że no jednak większość rzeczy w środowisku graficznym robię, więc i to też jest komputer do pracy, więc pewne rzeczy tam w miarę szybko trzeba robić, dlatego używam forka Ubuntu o nazwie Backbox. Ale to się zmienia, tam czasami wymieniam.
Ale teraz też z niego korzystasz, bo widzimy cię i słyszymy, więc to...
Tak, teraz też z niego korzystam.
Pogratulować.
Mam wrażenie, że użytkownicy Linuxa częściej reinstalują systemy niż użytkownicy Windowsów, no ale...
Ale z innego powodu, słuchaj, bo chcą, a nie, bo muszą. To.
Ale wiecie, że Window Managera da się zmienić bez reinstalacji, prawda?
Wiemy. Ja to takie XFCE najprostsze, tam bez żadnych tam bajerów.
No dobra, no to drugie kontrolne pytanie, które zadajemy wszystkim. Przemku, Commodore czy Atari?
No właśnie, ale muszę zrobić wstęp. Więc no, jak wiecie, jestem tutaj najstarszym gościem, którego do tej pory zaprosiliście. Mam nadzieję, że ten rekord szybko zostanie pobity. Mogę wam kilka nazwisk podrzucić. No więc mój pierwszy kontakt z komputerami to był na kółku w Młodzieżowym Domu Kultury, na kółku informatycznym. No i to był taki ZX81 Sinclaira. To wyglądało jak kalkulator, taką miało foliową, nie wiem, foliową? No taką, wiecie, nie wystawało nic.
Gumową,
tak. No potem mój kolega zakupił sobie taki jakiegoś klona Spektruma i spędzaliśmy mnóstwo razem czasu. Prawie zamieszkałem u niego w domu. Do czasu, kiedy mi się gry nie znudziły, bo on to głównie tam grał. A potem niespodziewanie, i to będzie odpowiedź na twoje pytanie, Adam, dostałem w prezencie od dziadka, który kupił to za bony w Baltonie, Atari 65XE, które było 800 w nowej budzie, że tak powiem.
Także tak. Atarowiec. Ja się naszukałem, no.
Także też dwóch.
Także Atari. No i tam też. Mnie gry raczej nie bawiły, więc tam jakiś Basic, coś tam. O, potem poszedłem do pracy i pierwszą albo drugą wypłatę właśnie w 1992 roku zakupiłem sobie 286 z bursztynowym Herkulesem. No i to już było poważne komputerowanie. Ale no Atari, no.
No w końcu.
Mówię, to już...
W końcu. Dzięki, Przemku.
To jest drugi albo trzeci gość, Adam, który...
Tylko dlatego mnie tu zaprosiłeś, Adam. Tak, że nie świruję.
Czyli to jest wielu,
wszystko
ale
ustawione, tak?
No dobra. Skoro już to ustaliliśmy, że w końcu odzyskałem trochę honoru, to czas przejść do pytań, bo mamy do rozdania 3 UBK-e i prośba do ciebie o zadanie twojego pytania do naszych słuchaczy, a słuchaczom przypominamy, że odpowiedzi wrzucacie na YouTubie, nam one się pokazują i decydujemy, kto był pierwszy, tak jak to, ten, kto nam się pierwszy pokazał. Nie wiemy, jaki algorytm sortuje, jeżeli napiszą trzy osoby naraz, ale ten, kto u nas jest na górze, ten wygrywa i my czytamy, kto wygrał. Dawaj,
no dobra. No to będzie pytanie bardzo retro, bo nie może być inaczej, i, no i związane z telekomunikacją. Będzie z czasów, kiedy nie było komputerów. Otóż wszystkie centrale w sieci publicznej telekomunikacji, nie, to już nie, nawet nie jakiej telekomunikacji, to już były wojewódzkie urzędy telekomunikacji albo jakoś tak. Przeważnie były produkowane na jakichś licencjach. Natomiast była jedna polska konstrukcja, czysto polska, wypracowana przez polskich inżynierów, która weszła do produkcji i kawałek sieci publicznej rzeczywiście funkcjonował na bazie tego typu central. Pytanie jest proste, żeby podać nazwę tego polskiego komputera na przekaźnikach. Mówimy o centralach elektromechanicznych.
Czas start. Mamy jakieś parę sekund. Pierwsza próba odpowiedzi to Stroger.
Stroger jest wymysłem amerykańskiego inżyniera z XIX wieku. Także
druga próba E10.
E10 nie. Po pierwsze
było na... 6000.
E10 nie było centralą, było centralą na licencji i nie była ona elektromechaniczna.
A CT6000?
Nie, to kontraktony, to też nie.
Pentakon... DGT?
Nie.
Pentakonta?
Top. Jest Aquas K65, K66, zgadza się.
Brawo, Aquas K65. Kto to robił?
A jakieś tam państwowe zakłady wytwórcze gdzieś tam, nawet nie wiem, które.
Także... Państwowe zakłady tworzenia czegoś gdzieś.
Tak, centrala krzyżowa, zresztą jak ktoś jest zainteresowany, to jest gdzieś w internecie strona K66, coś tam się nazywa, którą prowadzi właśnie jakiś pasjonat i można tam mnóstwo rzeczy poczytać o tej i zobaczyć o tej centrali. Brawo, Aquas, nie wiem ile masz lat, ale mi słuchaj chłopie, teraz zaimponowałeś.
Ja nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, przyznaję się bez bicia. Wczoraj próbowałem na teście i nie udało mi się.
Także. No dobra, Aquas, procedurę pewnie kojarzysz, numer telefonu, numer paczkomatu, poproszę na adam@zaufana.pl. No dobrze, drugie pytanie.
Adam, teraz ty.
Adamie, to teraz ja. No dobrze, więc moje pytanie brzmi: imię i nazwisko australijskiej autorki książek o sieci Tor i przyjmuję tylko odpowiedzi bez literówek. A jak ktoś czyta regularnie Zaufaną trzecią stronę, to mógł kiedyś już na to natrafić. A jak ktoś nie czyta, to powinien zacząć. A jest taka jedna pani, która pisze bardzo ciekawe książki o sieci Tor i napisała ich już dwie, a pisze trzecią. A no, można powiedzieć, że ekspertka od tego świata. Zanurza się w niego dosyć głęboko.
Już cię chyba mają.
A, no dobrze, widzę, że Rollo próbował, ale machnął literówkę i jest Paweł Eł, który sprawdzam, czy nie ma literówki. Nie ma literówki. Pawle Eł, brawo, faktycznie trafna odpowiedź. Aileen Ormsby, ja te książki czytałem, niektóre chyba już, pierwsza już jest przetłumaczona chyba nawet na polski, w oryginale czyta się trochę lepiej, pisze sensownie i zgodnie z faktami, co jest rzadkie w opisach tego świata, dlatego przy okazji reklama Aileen, bo dobrze pisze. Także Pawle, numer paczkomatu, numer telefonu na adam@zaufana.pl, poproszę. I Adamie, czyń swoją powinność.
No dobrze, no to jak już jesteśmy przy telekomach, to ucięliśmy sobie z Przemkiem troszeczkę wcześniej małą pogawędkę o starych czasach. Moje pytanie brzmi następująco. Do czego w latach 90. służyła kombinacja numerów telefonicznych 974 oraz 0800?
No dobrze.
A to są dwa pytania właściwie.
Nie, jedno.
Chyba, że na oba jest ta sama odpowiedź.
Nie.
No właśnie, czyli dwa.
Co ja się zgadzam?
Dobra, półtora, niech będzie.
O, mamy już, proszę. Mamy już odpowiedź. Tylko zobaczę, kto pierwszy. To teoretycznie pełną odpowiedź dał Tomasz H., czyli do dzwonienia za darmo. Wybacz, Waldemar, ale darmowe nic mi nie mówi. A do dzwonienia za darmo była to kombinacja, która była używana w niektórych modelach telefonów. Numer 974 pozwalał na uruchomienie procesu oddzwonienia centrali na budkę telefoniczną. 0800 służyła do tego, żeby zainicjować połączenie darmowe pod dowolny numer. Także gratulacje, Tomku. Kontakt do Adama. Adam Małpa Zaufana, trzecia strona. Numer paczkomatu i numer telefonu. I gratuluję.
No dobrze. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za odpowiedzi na nasze dzisiaj chyba trochę trudniejsze niż zwykle pytania, ale jak zawsze stanęliście na wysokości zadania. Dziękujemy Przemkowi za to, że opowiedział nam kilka fajnych historii, podzielił się swoimi przemyśleniami.
Ja niezmiernie mi było miło, bardzo dziękuję, mimo że no, w porównaniu z tymi gośćmi, którzy tu byli przede mną, to kimże ja jestem. I ja zawsze mówię w takich sytuacjach, mam nadzieję, kochani, że nie zmarnowaliście tego czasu.
My na pewno nie zmarnowaliśmy. Chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili, a jak ktoś przy okazji też może, to cała przyjemność po naszej stronie. Także dzięki wielkie, Przemku.
Zobaczymy.
I no życzymy, żebyś osiągnął poziom zaawansowanych umiejętności ponad te średnie, które już posiadasz. Ku chwale bezpieczeństwa polskiego.
Będę się starał dla moich dzieci. A mogę pozdrowić żonę?
Pozdrawiam.
Oczywiście.
Kocham cię, kochanie.
I tym akcentem dziękujemy, żegnamy Przemka, a my wracamy jeszcze
dzięki
na
moment Przemku
do ogłoszeń duszpasterskich. Ponieważ jubikeje już rozdaliśmy, to chcieliśmy jeszcze przypomnieć, iż konferencja Oh My Hack 27-28 listopada, adres strony omychconf.pl. Zapraszamy, aby można się już było zarejestrować. A za tydzień do naszego programu dołączy niezwykły geduła Mateusz Kocielski. Człowiek, legenda, który pisze exploity śpiąc, jest jednym z trzech użytkowników OpenBSD na świecie. Na dokładkę zhakował już wszystko, co było do zhakowania. Sam prowadzi niejedną audycję, której nigdy nie wyemitował. No myślę, że nie wiem, czy w godzinę się wyrobimy, krótko mówiąc, tak? Bo z Mateuszem zawsze nam się dobrze rozmawia, więc nie zapomnijcie ustawić sobie przypomnienia za tydzień o 21 w niedzielę, jak zawsze. A jeżeli chcecie zobaczyć historię naszego programu, posłuchać innych odcinków, to live zaufana trzecia strona.pl. Tam też można się zapisać na listę mailingową, dzięki której co niedzielę rano dostaniecie maila z informacją, kto będzie naszym nowym gościem i z linkiem, pod którym można nasz program oglądać. Tak, ja już się nauczyłem i już nie trzeba mi przypominać, ale prawie brakowało. Stefan jest, nic mu się nie stało. Tydzień temu lekko zachorował, musiałem z nim pojechać do szpitala, ale na szczęście opieka zdrowotna również dla lemurów w Warszawie jest na wysokim poziomie, więc cały zdrowy jest znowu z nami. Pozdrawiam serdecznie i dziękujemy Wam bardzo za obecność i uwagę.
I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.